prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator, Klub Senacki Trzecia Droga. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani.
Pod koniec zeszłego roku napisał pan na łamach Rzeczpospolitej, że odbudowa Trybunału Konstytucyjnego powinna się odbywać z dobrą wolą. Stwierdził pan też fakt, że obecnie polski Trybunał Konstytucyjny jest instytucją martwą, ze zredukowanym zaufaniem obywateli, przekraczającym ledwo 20%. Czy po tym oczekiwaniu na zorganizowanie przez prezydenta uroczystości ślubowania możemy stwierdzić, że ten stan się nie zmieni? Trybunał Konstytucyjny, jak jest, pozostanie martwy, bo dobrej woli nie ma w Pałacu Prezydenckim?
Niestety tak, bo miałem jeszcze cień nadziei na to, iż prezydent zaprzysięży wybranych sędziów i że będzie można krok po kroku, nie byłby to proces szybki, odbudować niezależność tej instytucji. Ale to wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zamysłem długoterminowego przejęcia Trybunału, bo on dzisiaj jest martwy, ale rozumiem, że w rachubach pana prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości ma odżyć w 27 roku po wyborach parlamentarnych. Bo wtedy zakładam, przypuszczam, że po prostu rachuba jest taka, zwyciężymy w wyborach i wtedy ułożymy Trybunał po swojemu, a dotąd ma być martwy.
Czyli pojawia się po raz kolejny.
To jest zimna i pesymistyczna analiza, ale, to odpowiada mojemu przekonaniu. Tak wygląda moja prognoza.
Wydaje mi się też, że mogą pojawić się powtórnie dublerzy, bo teraz mamy wybranych sędziów na 6 miejsc. To ślubowanie nie zostanie pewnie przez prezydenta przyjęte. Zastępcze ślubowanie nie zostanie pewnie uznane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, więc ci sędziowie będą w takim zawieszeniu, jeżeli władza nie zdecyduje się na wariant siłowy, żeby wprowadzić ich do Trybunału, ale cóż miałoby to dać. I potem, jak rozumiem, idąc za pana tokiem myślenia, PiS na te miejsca bez żadnego wahania, już zajęte, wybierze swoich kandydatów i wtedy Trybunał Konstytucyjny ożyje.
To jest rachuba, to jest, znaczy ożyje jako instrument długoterminowego panowania PiSu. Teraz przedstawiam rachubę Prawa i Sprawiedliwości. Zakładam, że nie dojdzie do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w 27 roku i że ten plan nie zostanie zrealizowany. No niemniej jednak to oznacza, że przez długie lata, do czasu upływu pierwszej kadencji prezydenta Nawrockiego, albo Trybunał nie będzie istniał, albo tak jak dziś, w sensie realnej instytucji, no albo miałby być przejęty. No przypuszczam, że nie będzie istniał do roku 2030. Niestety. I no mówię to z dużym bólem. Oczywiście odpowiedzialność na to zasadniczo spoczywa na Prawie i Sprawiedliwości, począwszy od decyzji z przełomu 2015 i 2016 roku. Aczkolwiek no chcę powiedzieć, że potężnym błędem było nieobsadzenie czterech miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, które zwolniły się jeszcze w czasie kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy i wtedy nic nie wskazywało na to, by poprzedni prezydent mógł odmówić zaprzysiężenia. No ale mści się właśnie poddawanie działań naprawczych kalkulacji politycznej, bo wtedy myślano, że to poczekamy do zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. No. Podpowiadałem inne rozwiązanie i też tak instynkt mi podpowiadał, że nie warto, nie wolno w takich sprawach jakby uprawiać, czy uzależniać się od rachuby politycznej.
Że zwłoka niesie ze sobą niebezpieczeństwo, tak?
Tak. No i przyniosła, tak. No i przyniosła, bo mamy prezydenta, który już nie tylko nie waha się robić takich rzeczy, to znaczy stosować konstytucję ze złą wolą, ale ma wyrazisty plan, bo o ile w przypadku Andrzeja Dudy, no to mieliśmy do czynienia z taką prezydenturą chybotliwą, no, która wypełniała, można powiedzieć, zalecenia Prawa i Sprawiedliwości, ale widać, że...
A teraz mamy prezydenturę zorganizowaną?
Był to człowiek, który się z tym jakoś zmagał, o, tak powiedział, szarpał. To tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który nie potrzebuje rekomendacji Jarosława Kaczyńskiego, żeby działać twardo.
Jeszcze raz pana zacytuję. Za odbudową niezależnego Trybunału Konstytucyjnego przemawia dobro obywateli i samego państwa, a nie decyzje i opinie instytucji europejskich. I w ten sposób odniósł się pan do grudniowego wyroku TSUE, że to nie powinien być główny impuls. Przypomnę, że stwierdzono wówczas, że nasz Trybunał Konstytucyjny nie stanowi niezawisłego, bezstronnego sądu ze względu na poważne nieprawidłowości w powołaniu 3 jego sędziów, dublerów oczywiście i jego prezesa, właściwie prezes, bo chodziło o powołanie Julii Przyłębskiej, jeżeli chodzi o ten konkretny wyrok. Natomiast dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, uwaga, że nie można kwestionować statusu sędziów sądów powszechnych tylko dlatego, że zostali powołani w wadliwej procedurze z udziałem KRS po 2017 roku. No i co to oznacza dla państwa? Bo przecież problem neosędziów i neo-KRS jest stawiany jako ten główny, to znaczy neo-KRS grzech pierworodny, a potem produkcja neosędziów, którzy wedle zamysłu Waldemara Żurka powinni teraz zostać zweryfikowani.
Dlaczego napisałem to, co napisałem? Dlatego, że jest bardzo istotne to, dlaczego odbudowujemy i dlaczego walczymy o niezależny sąd konstytucyjny. Walczymy, bo czy chcemy tego, ponieważ chcemy, żeby Polska była państwem pełnowymiarowym.
Tak, z kontrolą konstytucyjności uchwalanych ustaw.
Nie dlatego, że Unia Europejska tym się zajmuje, tak? Więc i to jest bardzo istotne z punktu widzenia zrozumienia i zaufania opinii publicznej do tego, co nazywa się naprawą sądownictwa, czy naprawą Trybunału Konstytucyjnego i naprawą sądownictwa.
No dobrze, a teraz neosędziowie.
Czy będzie to ze względu na decyzję?
Tak, presję finansową, tak, czy jakieś inną. A teraz neosędziowie, bo to może być powód do triumfalizmu PiSu.
A teraz, jeśli chodzi o wyrok TSUE, no to ten, który dzisiaj zakomunikowano, uważam go za racjonalny, tak, bo wyrok powiada, Polska powinna mieć ścieżkę prawną oceny, czy sędzia powołany w procedurze konstytucyjnej, czy w procedurze ustawowej, czy ta procedura została zrealizowana z uchybieniem standardów konstytucyjnych i standardów prawnych, czy też nie. I to jest droga racjonalna, bo to nie jest podpowiedź, że potrzebna jest kolektywna odpowiedzialność wszystkich sędziów powołanych po 2017 roku, tylko jakby chcieli przedstawicieli linii radykalnej, tylko to jest opcja, zbadajmy każdorazowy przypadek, czy nie doszło do naruszenia procedury wskazującej na to, że powołany sędzia nie jest sędzią bezstronnym.
Panie senatorze, o tym badaniu indywidualnych przypadków, to byśmy pewnie marnowali kolejne dekady, bo
ale
tych
tak
sędziów jest około 3000.
Tak? Chcę uświadomić państwu, że niestety to po zwycięstwie prezydenta Nawrockiego innej opcji nie ma niż ta, którą głosiłem od dawna i dzisiaj jest potwierdzona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, dlatego że kolektywna odpowiedzialność. Oczywiście, że się
spotka. Czyli był pan krytykiem do tej pory propozycji ministra sprawiedliwości, tak?
Zachęcałem do tego, żeby szukać rozwiązań, które dadzą cząstkowy efekt. Może nie są w pełni satysfakcjonujące, ale jest takie francuskie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, więc szukałem dobrego. Możliwa jest indywidualna odpowiedzialność i zbadanie w procedurze indywidualnej powołań sędziowskich. Kolektywna odpowiedzialność jest wątpliwa pod względem prawnym, co dyktuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, jest w ogóle politycznie niemożliwa. I chcę też powiedzieć, że my za chwilę staniemy już nie w sytuacji kryzysu wymiaru sprawiedliwości, to ryzyka jego zapaści, bo można sądzić, że po wyłonieniu nowego składu sędziowskiego, nowego składu sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mm-hmm. To się odbywa teraz. Obóz rządzący ma rację, że po prostu uruchamia procedurę rekomendacji sędziów przez sędziów. Trzeba założyć, że ta nowa KRS będzie miała wielką trudność w kooperacji z panem prezydentem.
No to elegancko pan to ujął i eufemistycznie.
Eufemistycznie, ale co oznacza, że nie będzie nominacji sędziowskich właściwie, czy może nie być nominacji sędziowskich poza nominacjami na asesorów, absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, bo ona na zasadzie reguły dobrego instynktu jest wyłączona z rywalizacji politycznej. No i z rywalizacji politycznej wyłączone są też nominacje asesorów na stanowiska sędziowskie. Asesorzy czekają 5 lat, dłużej nie mogą czekać na tę nominację. Wszystkie inne nominacje mogą być całkowicie zablokowane przez najbliższe lata, więc miarą odpowiedzialności jest szukanie jakichś rozwiązań racjonalnych, bo po prostu za chwilę może sędziów zabraknąć.
No tak, ale jak szukać działań racjonalnych, skoro co do tego chyba jesteśmy zgodni. Nie ma dobrej woli po stronie Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki nie jest zainteresowany tym, żeby było lepiej, tylko tym, żeby było gorzej. Po prostu chce utrzymywać chaos w wymiarze sprawiedliwości.
To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, no ale trzeba zasypywać drugą stronę propozycjami realnymi, zrozumiałymi.
No dobrze, ale to zatrzymajmy się na chwilkę przy KRS-ie, bo powiedzmy, że te prawybory zakończą się sukcesem, potem ci sędziowie, członkowie KRS zostaną wybrani, wcześniej zostawszy wybrani przez sędziów, zostaną...
Bardzo namawiam, żeby środowiska sędziowskie, szczególnie związki sędziowskie, powstrzymały się od kampanii przypominającej kampanie polityczne.
Mm-hmm.
Praktyka też istnieje i to będzie bardzo obniżało zaufanie.
Ja chcę tylko powiedzieć, panie senatorze, że wydaje mi się, obserwując poczynania Karola Nawrockiego od sierpnia zeszłego roku, że państwo mogą być święci od papieża, a że jakiś pretekst do tego, żeby tej sprawy kolejnej obszarze sprawiedliwości się znajdzie.
Prawda? Bo nikt nas nie zwalnia od odpowiedzialności. Ja pamiętam czasy jesieni 81 roku, kiedy radykalna część Solidarności zdarzało się jej wygadywać kompletne głupoty. Potem po stanie wojennym zaprowadzonym przez Jaruzelskiego wszystko to poszło w niepamięć, no ale nigdy nie jesteśmy zwolnieni od szukania rozwiązań odpowiedzialnych. Tak? No,
dobrze, załóżmy, panie senatorze, że, to, że cały ten wybór KRS-u przebiegnie według najwyższych standardów. Jak będziemy mówić jednocześnie, to się nie dogadamy, ja bym chciała jednak zadać swoje pytanie, panie senatorze.
Tak,
że jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z najwyższymi standardami, i ta KRS właściwie może się ukonstytuować, to nadal moim zdaniem prezydent, co już zapowiadają jego współpracownicy, nie będzie uznawał jej istnienia. I moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Karol Nawrocki będzie uważał za istniejącą tę starą KRS, a nie uważał tej nowej. A państwo odwrotnie.
No tutaj to już będzie ewidentnie przegranym, dlatego że my stosujemy, znaczy większość polityczna, Sejm stosuje ustawę obowiązującą i ostatecznie to będzie akt wyboru Sejmu Rzeczypospolitej.
To już jest narracja Polskiej, że prywatne stowarzyszenia sędziowskie wybrały tych sędziów, a Sejm miał rolę tylko kwitującą. No przecież dobrze, pan to słyszy tak samo dobrze jak ja.
Ale tak, no ale to Ja zakładam, że Rada będzie obsadzona. Będą jakieś perypetie na początku, no bo prezes Sądu Najwyższego zwołuje kolejne posiedzenie. Jeśli w ciągu miesiąca nie zwoła, to najstarszy sędzia zwołuje. Ale tu jestem przekonany, że jednak prezydent Nawrocki i ta część sędziowska, która postawiła na Prawo i Sprawiedliwość, no nie ośmieszy się definitywnie, tak? To znaczy nie będzie tkwiła w budynku bez podstawy ustawowej.
A zna pan przypadek prokuratora krajowego przyjmowanego przez Karola Nawrockiego, który nie jest prokuratorem krajowym, ale za takowego się uważa?
No to inaczej, to nie obawiam się komedii polegającej na przyjmowaniu przez prezydenta Nawrockiego starej części sędziowskiej Krajowej Rady Sądownictwa. To jeśli pan prezydent Nawrocki pójdzie na to, no to będzie to z logiki nie boksu, tylko komedii, więc ja się tego nie obawiam.
Profesor Kazimierz Michał.
Najgorsza w życiu jest śmieszność. Jeśli pójdzie w to, to proszę bardzo, ale to...
Tak, to prawda, że dla polityka to jest ta granica do przekroczenia chyba najbardziej bolesna. Profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, musimy już kończyć, panie senatorze.
Dziękuję.
Klub Senacki, Trzecia Droga, bardzo dziękujemy za rozmowę. Mateusz Mazzini będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Porozmawiamy o tym, jak politycy PiSu, ale też Karol Nawrocki wspierają Viktora Orbana.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wiosenna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 29 marca.
CDS 22 Formula, suplement diety, dawniej Vivomix, to probiotyk wspierający Twój przewód pokarmowy. Ten sam skład, ta sama formuła. 8 szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. CDS 22 Formula. Trafia w sedno.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania, zdałam. Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak zesnął.
Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED, odświeżanie 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosyjskie drony uderzyły w ważne dla Polski miejsca, informuje polski konsul generalny we Lwowie. Drony spadły w pobliżu klasztoru Bernardynów i archiwum historycznego, gdzie przechowywane są jedne z najcenniejszych dla Polski dokumentów. W związku z uderzeniami na zachodzie Ukrainy, Polska poderwała myśliwce. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest martwy i tak na razie pozostanie, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Trzeciej Drogi Kazimierz Michał Ujazdowski. Wszystko wskazuje na to, że jest zamysł długoterminowego przejęcia Trybunału, stwierdził, a prezydent i PiS liczy na to, że po ewentualnych wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość partia ułoży Trybunał po swojemu. Sejm uzupełnił wakaty sędziowskie, ale prezydent nadal nie przyjął ślubowania od nowych sędziów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kierownictwo MSWiA i służby miały odprawę w związku z prognozowanym załamaniem pogody. Resort Spraw Wewnętrznych informuje, że przewidywane intensywne opady deszczu i śniegu są monitorowane przez odpowiednie służby, a sytuacja hydrologiczna na rzekach pozostaje pod kontrolą. W gotowości pozostają też służby ratunkowe. Przeprowadzka z północy Polski, na przykład do Krakowa, może wpłynąć na nasilenie alergii sezonowych, szczególnie na pyłki brzozy. Dowodzą badania przeprowadzone przez krakowską lekarkę. Jak się okazuje, pod wpływem dużego zanieczyszczenia powietrza, a nawet przy niskim stężeniu pyłków z drzew, pojawiają się silne reakcje alergiczne. O czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
Uporczywy katar, kaszel czy zapalenie spojówek, objawy, z którymi ktoś przez cały Nie miał do czynienia, mówi profesor Ewa Czarnobilska, kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Początek studiów, przyjazd do Krakowa i nagle pacjent rok w rok w kwietniu ma objawy. Traktuje to jako infekcję.
I tak też leczy. Tymczasem badania pokazują, że nawet bardzo mała ilość pyłków drzew w połączeniu z dużym stężeniem PM2,5 wywoływać może nawet astmę.
Ważne jest, aby pacjenci korelowali swoje objawy nie tylko z aplikacjami mówiącymi o stężeniu pyłków ich uczulających,
ale też z zanieczyszczonym powietrzem. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Raport smogowy w TOK FM za chwilę, najpierw jednak prognoza pogody. W nocy na południowym wschodzie mogą wystąpić przymrozki. Jutro od zachodu zaczną napływać deszczowe chmury, a na termometrach zobaczymy od 11 do 18 stopni. Dobra jakość powietrza w niemal całym kraju. Są miejsca na mapie smogowej, które świecą na żółto, a więc umiarkowana jakość powietrza. Tak jest w centrum Warszawy, w Gdańsku, Grudziądzu, Zduńskiej Woli i w centrum Wrocławia.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Ogłoszenie płatne. Dzisiaj rozmawiamy o wiośnie, zdrowiu i dobrych nawykach. W studiu jest z nami ekspertka z laboratoriów Diagnostyka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po zimie wiele osób chce wziąć się za siebie. Od czego najlepiej zacząć?
Od świadomości. Zanim zwiększymy aktywność fizyczną czy zmienimy dietę, warto wiedzieć, w jakim stanie jest nasz organizm. Profilaktyczne badania dają nam bardzo cenną wiedzę.
I właśnie temu służy kampania Sprawdzam.
Tak. To wiosenna akcja profilaktyczna, która zachęca, by sprawdzić podstawowe parametry zdrowia i potraktować to jako punkt wyjścia do dalszych zmian. Dodatkowo osoby biorące udział w akcji mogą pomyśleć również o kimś bliskim.
Szczegóły kampanii Sprawdzam znajdą Państwo w placówkach Diagnostyka oraz na stronie www.sprawdzamdiag.pl. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
To było ogłoszenie płatne.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Także dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry Państwu.
Porozmawiamy sobie o tym, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także prezydent Karol Nawrocki włączają się w kampanię wyborczą Viktora Orbana, ale zacznę od cytatu z Wojciecha Muchy, dziennikarza o prawicowych poglądach, który na portalu X napisał tak. Przez miesiące pisze między innymi na łamach Gazety Polskiej, że polska prawica niepodległościowa, a szczególnie prezydent Karol Nawrocki, powinna raczej odebrać Orbanowi niesłusznie przez niego dzierżone miano króla europejskiej prawicy. Emanować własną ideą i siłą. Zamiast tego jest odwrotnie. Orbana broni się, jakby był polskiej prawicy do czegoś niezbędny. Do czego? Ja bym się zatrzymała przy tym ostatnim zdaniu i pytaniu. Właśnie, do czego Viktor Orban jest potrzebny Prawu i Sprawiedliwości? Czy Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki spłacają długi? Czy to jest wszystko przez to, że są azyle polityczne dla Romanowskiego i Ziobry? Czy to jest perspektywa jakiegoś sojuszu, jeżeli PiS-owi uda się wygrać wybory w 27 roku, a Orbanowi teraz uda się utrzymać władzę? Czy to jest jakaś wspólnota myślenia? Czy to jest jakiś interes projektowany przez obie strony?
Nic z powyższych. To w ogóle nie chodzi moim zdaniem o jakiś sojusz polsko-węgierski. Zresztą takie apele, które tutaj odczytano z Twittera, które podnosi redaktor Mucha, no to one na jakimś poziomie istnieją w myśleniu strategicznym Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku, bo Jarosław Kaczyński bardzo szybko i bardzo mocno chciał zwasalizować Viktora Orbana, kiedy sam był u władzy z Zjednoczoną Prawicą, ale moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z ewentualną osią współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem, dlatego że taka oś współpracy w ogóle nikomu do niczego by nie była potrzebna, dlatego że cały czas mamy nawet na poziomie Unii Europejskiej politykę weta na szczytach Rady Europejskiej, więc starczy jeden Orban do tego, żeby realizować jakieś prorosyjskie, otwarcie prorosyjskie cele strategiczne i żadna Warszawa czy Bratysława czy inna stolica mu do tego nie jest potrzebna. Zresztą Pragę już na przykład ma. to jest znacznie ważniejsze, jeżeli popatrzymy na szerszy kontekst geopolityczny europejski, czyli na relacje zarówno prawicy polskiej, jak i Viktora Orbana ze Stanami Zjednoczonymi. Bo nie wiem, utopią, naiwnością, czy wręcz nawet może głupotą byłoby myślenie, że z całym szacunkiem, ale że prezydent Nawrocki jadąc na Węgry odegra jakąś decydującą rolę w kampanii Viktora Orbana, że Nawrocki jest tak szeroko rozpoznawalnym politykiem na Węgrzech, że jego wizyta w Budapeszcie da jakiś wielki impuls notowaniom Fideszu i spowoduje,
że... Nie, choć oczywiście wizyta Karola Nawrockiego zostanie przez obóz Orbana wykorzystana propagandowo na zasadzie Orban nie jest izolowany, bardzo proszę, przyjeżdżają i ten, i tamten, i rękę podają, się fotografują.
Nie no, oczywiście, że tak. Tylko pytanie, czy to ma na cokolwiek przełożenie, dlatego że ja chciałbym przypomnieć, że wtedy, kiedy do Budapesztu przyjechał Karol Nawrocki, przepraszam, no to w Budapeszcie gościła i Marine Le Pen, i Matteo Salvini. Dwa dni wcześniej był CPAC, czyli ta konserwatywna amerykańska konferencja.
Mateusz Morawiecki był obecny.
Gdzie był też Mateusz Morawiecki, a gdzie był też Javier Milei, Santiago Abascal, i André Ventura i cały szereg bardziej nawet bym powiedział wpływowych, prawicowych polityków niż polski prezydent, a przynajmniej bardziej rozpoznawalnych. Więc ja myślę, że jeżeli Orban chce kogokolwiek przekonywać do tego, że nie jest izolowany na scenie międzynarodowej, no to prędzej to zrobi w relacjach na przykład z Benjaminem Netanyahu, czy z synem Benjamina Netanyahu, bo on był w Budapeszcie, niż z polskim prezydentem.
No dobrze,
po prostu Izrael waży więcej niż Polska.
Wracamy zatem do tego szerszego obrazka. Jak rozumiem, chodzi o to, że PiS czy Karol Nawrocki zostali, cóż, wysłani do Budapesztu, żeby wspierać Viktora Orbana, albo też sami uznali, że należy pojechać i wspierać, ponieważ Viktor Orban jest ważnym elementem w Europie Środkowo-Wschodniej dla Amerykanów?
Ja myślę, że oni nie zostali wysłani, tylko sami się wysłali, myśląc, że pokazując się na ostatniej prostej kampanii wyborczej na Węgrzech w towarzystwie Viktora Orbana i wysyłając takie mniej lub bardziej poprawne przekazy pod jego adresem, no bo też oddajmy hołd faktom, no to co zostało opublikowane po spotkaniu Nawrockiego z Orbanem było bardzo oszczędne i było takie bardzo delikatne i to nie było jednoznaczne poparcie dla Viktora Orbana. Zresztą wcześniej jak się prezydent Nawrocki spotkał z węgierskim prezydentem, też przecież politykiem bardzo bliskim i zależnym od Orbana, no to więcej mówił o Rosji i o zagrożeniu rosyjskim dla Polski niż mówił w ogóle o przyjaźni polsko-węgierskiej.
No tekst był, więc, czyli Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, tak, żeby jakoś uzasadnić tę wizytę.
Że tak. Tak, ale myślę, że to bardziej po prostu chodzi o to, żeby zasygnalizować administracji Donalda Trumpa, że jest się gotowym do tego, żeby pojechać na Węgry na tej ostatniej prostej kampanii, która jest bardzo zacięta i która rzeczywiście może doprowadzić, czy może zakończyć się utratą władzy przez Orbana, że my, polscy prawicowcy, jesteśmy w stanie wspierać sojuszników na bardzo trudnym polu walki, w tą walkę też zaangażowani są w bardzo jawny sposób Amerykanie spod znaku MAGA, zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i wpływy, jak i media, jak i think tanki, no ale też cała administracja. Przecież był tam Marco Rubio, ma tam się pojawić być może J.D. Vance, poparcia udzielił za pomocą połączenia wideo sam Donald Trump w ubiegłą sobotę, więc to jest bardziej sygnalizowanie swojej gotowości do współpracy w projekcie tworzonym przez Amerykanów, a nie jakaś bezpośrednia chęć pobagania Viktorowi Orbanowi.
No dobrze, ile waży Viktor Orban dla Donalda Trumpa? Albo inaczej, dla ruchu MAGA?
No Orban waży bardzo dużo, dlatego że po pierwsze Orban jest już człowiekiem, który nie ma absolutnie żadnych oporów w windowaniu kosztów jednomyślności na poziomie unijnym. No my przez wiele, wiele lat tolerowaliśmy to i Orban był przekupywalny, bo za każdym razem groził, szantażował, mówi, że wstrzyma kolejne transze pomocy dla Ukrainy, no ale zawsze coś mu tam się dawało w zamian i on ostatecznie ustępował, więc przyzwyczailiśmy się do tego, że prędzej czy później zawsze ulegnie. No teraz nie ulega. Rzeczywiście te 90 miliardów euro pomocy unijnej dla Ukrainy są pod znakiem zapytania i Orban jest takim człowiekiem, który w dość jawny sposób staje się politykiem klientelistycznym. Znaczy on jest mocno zależny oczywiście od Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych, ma w Budapeszcie całą masę konserwatywnych amerykańskich think tanków, które tam przywożą amerykańskie pieniądze. Są amerykańscy spin doktorzy, którzy pracują dla jego kampanii, no ale też nie zapominajmy o tym, że Orban jest w jakimś sensie też zależny od Rosjan, no bo przecież Węgrzy cały czas kupują węglowodory rosyjskie. Marzy mu się też bycie bramą do chińskich inwestycji na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym on jest takim obrotowym elementem, który się dopasuje do takich zewnętrznych wpływów, jakie będą najbardziej korzystne do tego, żeby on utrzymał władzę, a takiego asa w rękawie, no to każdy, kto chce mieć wpływ na całą Unię Europejską, chciałby mieć.
To teraz zatrzymajmy się na chwilkę na pozycji Viktora Orbana w Unii Europejskiej, bo zastanawiam się, czy za chwilę nie będzie tak, że on będzie jeszcze bardziej zaangażowany na rzecz Rosji i Stanów Zjednoczonych jednocześnie. To też naprawdę jest paradoks naszych czasów, bo coraz gorzej sobie radzi, rzecz jasna, w Unii Europejskiej. Bo tak, mamy doniesienia medialne, napisał o tym The Washington Post, chociaż pan też o tym pisał rok temu, że oto szef węgierskiej dyplomacji jest donosicielem, tak, i wykorzystuje przerwy w obradach Rady Europejskiej, żeby dzwonić do Ławrowa albo kogoś innego, informować o przebiegu szczytów unijnych właśnie Rosjan. Że te szczyty unijne już od wielu lat odbywają się właściwie z takim pośrednim uczestnictwem Moskwy właśnie za sprawą Węgrów. Mamy teraz tę publikację dotyczącą pomocy, czy prośby o pomoc Ławrowa w 2020 roku. To też węgierski szef dyplomacji zadzwonił do Ławrowa w roku 2020, kiedy na Słowacji trwała kampania wyborcza i urzędujący wówczas premier sądził, że szansa jego partii może zwiększyć zaangażowanie Moskwy. No i właśnie o prośbę, z prośbą o spotkanie między premierem rosyjskim a premierem Słowacji dzwonił i składał Szijjártó, tak, taką propozycję Ławrowowi, taką prośbę do Ławrowa. Zapis tej rozmowy też można zobaczyć w internecie. No więc gęstnieje ta atmosfera wokół Orbana. Ten sprzeciw, to weto wobec tych miliardów euro dla Ukrainy, tak, czyli ta blokada węgierska. Czy Unia Europejska straci w końcu cierpliwość do Orbana i czy coś z Orbanem można zrobić? Czy on po prostu będzie robił to, co chce i to, co będzie chciał przez kolejne lata?
Oczywiście, że z Orbanem można zrobić, dlatego że Unia Europejska ma narzędzia prawne wynikające z traktatów unijnych, które pozwalają w bardzo jawny sposób zawiesić chociażby prawo głosu Węgier na szczytach europejskich. Ja chciałem przypomnieć wszystkim, że różnego rodzaju mechanizmy ograniczające, również ograniczające prawo głosu na poziomie ponadnarodowym już w historii Unii Europejskiej stosowano, bo przecież takie mechanizmy wprowadzono przeciwko Austrii, kiedy kanclerzem Austrii był Jörg Haider. I kiedy tam było bardzo poważne niebezpieczeństwo łamania zasad praworządności i działania na szkodę Unii Europejskiej, więc Unia Europejska już kiedyś to robiła, ma takie narzędzia i mogłaby to zrobić. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze Orban jest niesamowicie dobrym politykiem, jeśli chodzi o taktykę. Jest bardzo sprawny. Przez wiele, wiele lat miał mocodawców, może nawet nie mocodawców, tylko miał parasol ochronny w największej europejskiej frakcji, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, bo przecież Orbana przez wiele lat tolerował Manfred Weber i w pewien pośredni sposób broniła go też Angela Merkel. W związku z tym to nawet nie jest tak, że ten jakby wiodący, centrowy establishment unijny zawsze wiedział, że Orban stanowi jakieś egzystencjalne zagrożenie dla całej wspólnoty, no ale wygląda na to, że dalej już po prostu nie można funkcjonować w takim patologicznym związku, w którym Orban w jawny sposób wiosłuje w drugą stronę, no ale jednocześnie on wie, że on nigdy nie dokona takiego ruchu, czy nie wykona takiego ruchu, jak na przykład brytyjscy konserwatyści, żeby powiedzieć, że Węgry wychodzą z Unii, dlatego że to będzie samobójstwo gospodarcze. W momencie, w którym Węgry stracą jakikolwiek dostęp do wspólnego rynku, no to ten kraj będzie jeszcze biedniejszy niż jest teraz, a i tak kolejne rządy Fideszu po prostu węgierski naród zubożają.
No faktycznie ta relacja jest patologiczna, bo kiedy czytamy, że na przykład Donald Tusk mówi, że on już się pilnuje, co mówi na tych szczytach unijnych, albo że coraz popularniejsze są inne formaty, żeby tam omawiać newralgiczne sprawy. No, wszyscy się, jak rozumiem, kryją po kątach, żeby Węgrzy czegoś nie usłyszeli i żeby nie zawieźli tego natychmiast do Moskwy.
No tak, ale to z punktu widzenia Unii Europejskiej w dość szybki sposób może się przerodzić w całkowitą zmianę paradygmatu myślenia o podejmowaniu decyzji, dlatego że my od lat mówimy, największym paraliżem, czy największą blokadą decyzyjną w Unii Europejskiej jest konieczność jednomyślności, no bo jedno państwo może zablokować, tak jak teraz rzeczywiście się dzieje, decyzję o takiej wielkiej wadze, jak wsparcie finansowe dla Ukrainy. Tyle tylko, że Orban podniósł te koszta jednomyślności do poziomu, który jest już nieutrzymywalny. Ta nasza jednomyślność unijna była przez lata religią, bo my wszyscy w Unii wychodziliśmy z założenia, że jak jesteśmy jednomyślni, to jesteśmy silniejsi, bo wtedy pokazujemy, że więcej krajów podejmuje dokładnie taką samą decyzję. A teraz się okazuje, że ta jednomyślność nas blokuje bardziej niż pcha w rozwoju, zwłaszcza w czasach, w których potrzebujemy Unii jako aktora geopolitycznego na poziomie globalnym, czyli Unii, która musi umieć się na jakimś poziomie przeciwstawić i Chinom, i Rosji, i Stanom Zjednoczonym. W związku z tym niewykluczone, że Orban tak bardzo będzie przeciągał strunę, że doprowadzi do czegoś, co było jeszcze jakiś czas temu w ogóle niewyobrażalne, czyli po prostu do reformy traktatowej albo do jakiegoś obejścia prawnego, które zrzuci zasadę jednomyślności. No i wtedy, krótko mówiąc, no Orban zostanie z niczym, bo on waży tylko do momentu, czy ma jakiekolwiek znaczenie w Unii, tak długo jest w stanie, jak jest w stanie Unię blokować. Jak straci to jedno weto, no to...
To przestanie być Rosjanom do czegokolwiek potrzebny. Mateusz Mazzini z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja. W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Happy Witaj to you! Happy Witaj to you!
Czy oni...
Świętują 25. urodziny programu Witaj.
Tak codziennie?
Bo w apce codziennie jest okazja...
Do świętowania! Codziennie aż do 25 marca możesz zdobywać dodatkowe punkty Witaj w aplikacji Orlen Witaj. Zrób zakupy za minimum 20 zł i zyskaj nawet 5,5 tysiąca ekstra punktów, które wymienisz na dowolny produkt na stacjach Orlen. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl/urodziny. Orlen.
Uwaga, uwaga! Alarm korzyści dla obecnych klientów Wektry.
Jutreka alarm!
Spokojnie, alarmujemy tylko obecnych klientów.
Ale dlaczego?
Żeby nie przegapili kolejnej wyjątkowej oferty skierowanej tylko do nich.
Warto być klientem Wektry. Mamy kolejną alarmująco dobrą ofertę tylko dla tych, którzy już są z nami. Teraz Netflix z Disney Plus lub z HBO Max dla obecnych klientów o 10 zł taniej. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Wektra.
Mówisz? Masz.
Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Nowa kolekcja w CCC. Odkryj nowości od światowych marek Guess, Nine West, Max, Gino Rossi oraz sportowe trendy od Reebok, Adidas, DC Shoes i nie tylko. Od najmodniejszego obuwia po torebki. Znajdź ulubione modele w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Komisja Europejska zabiera głos w sprawie wprowadzenia przez rząd Słowacji ograniczeń w sprzedaży oleju napędowego. Takie ograniczenia, w tym wyższe ceny paliwa dla samochodów z zagranicznymi rejestracjami, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, informuje komisja. Ten środek jest wysoce dyskryminujący, twierdzi Bruksela, i grozi krokami prawnymi. Na Słowacji od poniedziałku ceny oleju napędowego dla zagranicznych kierowców są ustalane na podstawie średniej cen oleju z Austrii, Czech i Polski przy wykorzystaniu danych Unii Europejskiej. Obowiązuje też limit tankowania. Można zapełnić bak samochodu oraz 10-litrowy kanister. Iran wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Turcji po zeszłotygodniowym izraelskim ataku na irańskie złoże South Pars, poinformowała agencja Bloomberga. Pole gazowe South Pars to największe znane złoże gazu ziemnego na świecie. Według danych tureckiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Gazu Ziemnego w 2025 roku Turcja kupiła w Iranie około 14% zużytego przez siebie gazu. Ankara nadal importuje gaz od swoich głównych dostawców, czyli Rosji i Azerbejdżanu. Ma też zapasy, które może wykorzystać. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w energetykę jądrową. Nowe przepisy mają pozwolić wykonywać wstępne roboty budowlane i organizować inwestycje etapami, co ma skrócić czas jej realizacji nawet o 2 lata. Będzie około tony jedzenia, ale chodzi przede wszystkim o spotkanie. W Łodzi ruszyły zapisy na miejskie śniadanie wielkanocne dla samotnych i potrzebujących. W hali Expo z okazji świąt ma spotkać się 800 osób. Dodatkowo wolontariusze mają dostarczyć paczki ze świątecznym śniadaniem do 200 osób wyznaczonych przez MOPS. Bartosz Kądziołka.
Jak mówią organizatorzy, nawet jeśli do hali przyjdzie więcej osób, dla każdego znajdzie się miejsce, mówi dyrektor MOPS Piotr Kowalski.
To jest śniadanie wielkanocne, które jest dokładnie wtedy, kiedy w każdym innym domu siadamy do śniadania. Chcemy, żeby każdy, kto przyjdzie do nas, do hali Expo, czuł się jak w domu.
Teraz organizatorów czeka wielkie gotowanie, mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski z przygotowującej śniadanie organizacji pod nazwą Centrum Służby Rodzinie.
Ponad 400 litrów żurku, żeby zapełnić 4 wielkie beczki. Będzie ponad 200 kilogramów, czy to ciasta, czy owoców, również słodyczy.
Do tego wędliny i około 2,5 tysiąca jajek. Zapisywać można się telefonicznie lub osobiście w MOPS. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Przymrozki w nocy mogą wystąpić na południowym wschodzie. Tam poniżej zera, około plus 3 stopni będzie w centrum, do 9 na zachodzie. A jutro od zachodu zaczną napływać deszczowe chmury. Na krańcach zachodnich możliwe nawet burze. Na termometrach zobaczymy od 11 do 18 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka, także Uniwersytet Civitas. A raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o wsparciu polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego dla Viktora Orbana. 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech. Sondaże pokazują, że Viktor Orban być może poniesie klęskę i po 16 latach sprawowania władzy będzie się musiał z nią rozstać. A jak wiemy, żadne pożegnanie nie jest boleśniejsze od pożegnania z władzą, więc nastroje z pewnością są nerwowe. Było o konferencji SIPAK w Budapeszcie, na której między innymi gościł Mateusz Morawiecki. To teraz porozmawiamy o konferencji SIPAK w Teksasie. Tam udaje się prezydent Karol Nawrocki. Marcin Przytacz napisał tak. Prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą. Pozwolę też sobie zacytować lit do tekstu na portalu OKO.press, bo on bardzo ładnie ujmuje skład gości tegoż wydarzenia. Prezydent Polski leci na kongres SIPAK do Teksasu. Spotka tam synów skazanego prezydenta, youtubera oskarżanego o nazizm, Japończyka, który był w sekcie guru uważającego się za wenusjanina i kaznodzieje głoszącego, że Trump jest wysłannikiem Boga. No to faktycznie takie ekstrawaganckie towarzystwo. Czy Karol Nawrocki też musiał tam polecieć, żeby się republikanom administracji amerykańskiej pokazać?
Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to nie jest jakoś może specjalnie ekstrawaganckie wbrew pozorom grono, dlatego że ci wspomniani w tekście Okopres synowie skazanego prezydenta, no to są oczywiście Flavio i Eduardo Bolsonaro, czyli dwaj brazylijscy politycy, spośród których jeden jest senatorem, a drugi w tym roku może zostać prezydentem Brazylii, no bo już w sondażach jest bardzo blisko Lula da Silva, który będzie jego głównym rywalem.
No tak, a Bolsonaro został skazany na 27 lat więzienia za planowanie zamachu stanu.
Tak, ale też nie zapominajmy o tym, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest osoba skazana prawomocnym wyrokiem, która była zamieszana w całą masę pozostałych innych skandali, nie tylko zresztą politycznych, ale i obyczajowych, więc myślę, że akurat takie grono doskonale pasuje do bieżącej administracji amerykańskiej. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy Karol Nawrocki musiał tam jechać, myślę, że na jakimś etapie, prędzej czy później, taka podróż była nieunikniona, no bo wszyscy wiemy, że Donald Trump jest w optyce prezydenta Nawrockiego i Prawa i Sprawiedliwości najważniejszym sojusznikiem. Czasami wręcz można odnieść wrażenie, że Stany Zjednoczone są jedynym sojusznikiem Polski, albo przynajmniej PiS by chciał, żeby Polska miała takie bilateralne połączenie ze Stanami, tak jak się często słyszy na prawicowych kręgach, że Polska powinna być europejskim Singapurem albo europejskim Izraelem, czyli nic w bezpośrednim sąsiedztwie, ale ważne połączenia właśnie ze Stanami Zjednoczonymi globalnie. No i myślę, że to jest ważne po to, żeby pokazać, że przynajmniej ta część polskiej klasy politycznej nadal chce być mocno wizerunkowo związana z Trumpem, no bo już tak szybko podsumowując, ten sojusz z Trumpem, czy wizerunek Trumpa wielu prawicowym europejskim politykom zaczyna ciążyć, no bo Trump nie jest popularny, republikanie przegrają prawdopodobnie Izbę Reprezentantów, być może też Senat w wyborach połówkowych w listopadzie. Giorgia Meloni dopiero przegrała bardzo ważne referendum konstytucyjne, być może też zapłaciła za przyjaźń z Trumpem, natomiast myślę, że prezydent Nawrocki chce pokazać, że no jemu to ewidentnie nie przeszkadza, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a on jest wiernym sojusznikiem.
Zastanawiam się, czy jednak ta konferencja nie podlega pewnej ewolucji, bo ona oczywiście, jeżeli chodzi o jej historię, sięga korzeniami lat 70. To był chyba 74. rok, kiedy po raz pierwszy została zorganizowana. Zresztą to pewnie było jedno z tych działań, jakie w latach 70. Partia Republikańska zaczęła podejmować, dochodząc do wniosku, że trzeba tworzyć własne ośrodki, własne media, ponieważ ośrodki akademickie czy główne media są zawsze ze swej natury liberalne i mniej sprzyjają tym wartościom, które były ważne dla Partii Republikańskiej. No i głównym mówcą wtedy, w tym 74 roku, był gubernator Kalifornii Ronald Reagan. No i CPAC oczywiście wzrastał w siłę, potem też robił swoje edycje w innych krajach, Argentyna, Izrael, Meksyk, Węgry. Polska w zeszłym roku, to widzieliśmy, 25 rok, czyli czas kampanii prezydenckiej. Rzeczywiście ten CPAC w Polsce był zorganizowany po to, żeby udzielić wsparcia Karolowi Nawrockiemu. Nie ma się co oszukiwać, to wybrzmiało na tym CPAC-u dość wyraźnie. No a teraz można odnieść takie wrażenie, jednak patrząc na tę listę, że tam oczywiście są politycy konserwatywni, tam są politycy Partii Republikańskiej, ale mnóstwo jest takich osób radykalnych, ekstremistycznych, jacyś tacy influencerzy, którzy głoszą jakieś niesamowite hasła na swoich profilach.
Nie no, oczywiście, że tak, ale myślę, że to po prostu pokazuje dwie ważne prawdy o dzisiejszej polityce, czyli po pierwsze ta stara, jakoś blisko związana z tradycyjnymi wartościami religijnymi prawica, taka chadecka w Europie, albo nawet ta reganowska w Stanach Zjednoczonych, po prostu już nie istnieje, dlatego że dzisiejsza prawica to jest albo narodowy populizm, albo jakieś połączenie antysystemowych, antydemokratycznych prądów z całkowitym radykalizmem i normalizacją przemocy, no bo przecież taki jest Nick Fuentes, człowiek, który ma ogromne poparcie, czy szereg osób śledzących go w mediach społecznościowych, niesamowity wpływ na takiej bardzo radykalnej amerykańskiej prawicy, jednocześnie jest człowiekiem, który, jak tutaj go zacytuję, któremu się zdarzyło powiedzieć w jednym ze swoich programów, że Żydzi w Auschwitz byli jak ciastka w piecu. I to już jest taki moment, w którym naprawdę milionom ludzi w Stanach Zjednoczonych to nie przeszkadza. I CPAC rzeczywiście to jest taka konferencja, która się stara doszusować, czy jakoś dostosować do tego zmieniającego się pejzażu politycznego. No takich klasycznych prawicowych polityków to tam jest jak na lekarstwo, ze świecą ich szukać. No ale to dlatego, że w dzisiejszej Partii Republikańskiej ze świecą szukać takich ludzi. To jest partia która
republikańska się zmieniła, tak? Więc i CPAC musiał się zmienić.
No oczywiście, to jest dokładnie meritum tej ewolucji. No jeżeli mamy do czynienia w tej chwili z takim pejzażem politycznym w Stanach Zjednoczonych, że za 2 lata będziemy mieli wybory prezydenckie, prawdopodobnie za jakiś rok ruszy kampania wewnętrzna w Partii Republikańskiej o nominację, będą prawybory, no i w tej chwili całkiem realną opcją jest to, że z jednej strony będziemy mieli jako kandydata J.D. Vance'a, obecnego wiceprezydenta, który może się sprzymierzy z Marco Rubio i to on będzie tym, w cudzysłów wziętym, normalnym prawicowcem, no bo po drugiej stronie może na przykład stanąć Tucker Carlson, który jest bardzo mocno pchany do tej kandydatury właśnie przez Fuentesa, przez ten jego ruch grojperów, przez tych ludzi, którzy nie mają absolutnie żadnych hamulców moralnych, etycznych, politycznych czy jakichkolwiek innych. No i jeżeli my w tej chwili mówimy, że możliwe, że z najbardziej prawdopodobnych kandydatów na kandydata republikanów na prezydenta, to J.D. Vance będzie bliżej tradycyjnej prawicy, a on jest przecież ekonomicznie populistą, a religijnie fundamentalistą, niż ktokolwiek inny, no to pokazuje, w jakim miejscu jest republikańska prawica w Stanach i w konsekwencji, w jakim miejscu jest też cała prawica, no bo to rezonuje właśnie na te wszystkie ruchy prawicowe w innych krajach, tak jak wspomnieliśmy, w których CPAC się organizuje i w Polsce, i w Izraelu, i na Węgrzech, i w Argentynie.
To jeszcze zapytam na koniec o Rosję. Czy to jest tak, że Amerykanom nie przeszkadza ten silny związek Orbana z Rosjanami, że to dla nich jest kompletnie nieistotne i że w zasadzie cele obecnej Ameryki są zbieżne z celami rosyjskimi, to znaczy obie siły chciałyby osłabienia Unii Europejskiej?
Ale rzeczywiście, że tak. To nawet nie jest tak, że Amerykanom to nie przeszkadza. Trumpowi to nie przeszkadza, a Trump jest otoczony ludźmi, którzy robią dokładnie to, co on chce i czego on od nich oczekuje. Zresztą my mamy już oficjalne dokumenty tej administracji, które sankcjonują właśnie taki punkt widzenia. W ubiegłym roku w grudniu przeczytaliśmy Narodową Strategię Bezpieczeństwa, w której jawnie Amerykanie napisali, z której wynikało, że obecna administracja prezydencka dąży do wewnętrznego osłabienia proceduralnego i instytucjonalnego Unii Europejskiej. Czy na tym zyska Władimir Putin przez to, że my będziemy słabsi, mniej skoordynowani, nie będziemy w stanie się militarnie bronić?
To mniejsze o to, ważne, że będzie korzyść dla Amerykanów.
Jak najbardziej, zwłaszcza korzyść ekonomiczna, bo przypomnijmy, dlatego w ogóle warto w tym kontekście rozmawiać o Orbanie. Viktor Orban nie chce rozpadu Unii Europejskiej i on nigdy by do tego nie dopuścił. Orbanowi i orbanowskim, czy orbanowo-podobnym politykom zależy na tym, żeby Unia Europejska została zredukowana do swojej funkcji ekonomicznej, żeby była wspólnym rynkiem i niczym więcej, a najchętniej, żeby została zniszczona cała ta obudowa prawna wokół wspólnego rynku na czele z Parlamentem Europejskim. Orban wielokrotnie mówił, że chciałby całkowitego zaorania i rozwiązania tej instytucji tak, jak ona stoi, że z dnia na dzień powinna przestać istnieć. Tylko że Orban, jak tak mówi, to nie rozumie, że nie ma wspólnego rynku bez obudowy prawnej, no bo ktoś ten rynek musi przepisami obudować, no i musi też gwarantować wykonalność tych przepisów i sprawiedliwość pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi, czy nie wiem, firmami chociażby z tych krajów członkowskich. Więc to jest takie bardzo krótkowzroczne myślenie. No, oczywiście dla Amerykanów ono jest biznesowo opłacalne, no bo wtedy nie ma regulacji na koncerny technologiczne, nie ma kar dla Elona Muska, nie ma kar dla Google'a. Są oczywiście zakupy zbrojeniowe na amerykańskim rynku, czy produkowane rzeczy przez amerykańskie koncerny. Zresztą widzieliśmy to przy okazji awantury o program SAFE, że to głównie o to chodziło, nie jakie są koszty kapitału i koszty kredytu, tylko skąd kupujemy broń. No więc w jawny sposób tutaj jest po prostu synergia i zbieżność interesów Putina i Trumpa, żeby Unia była słabsza jako jeden podmiot. A to, że Orban sobie gdzieś tam po drodze na tym zyska, bo po raz kolejny wygra wybory w mniej lub bardziej uczciwy sposób, to jest konsekwencja, która nikomu nie przeszkadza, ale na pewno nie jest najważniejsza najważniejszym priorytetem.
I ta konsekwencja też nie przeszkadza, wszystko na to wskazuje Prawu i Sprawiedliwości, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość też ma taką wizję Unii Europejskiej, jaką ma Donald Trump, czyli wyłącznie wspólny rynek i nic więcej. Natomiast różnie się układały te relacje między PiS-em a Orbanem, bo przecież pamiętam, jak w 2015 roku Jarosław Kaczyński odmówił spotkania z węgierskim premierem podczas jego wizyty w Warszawie. Powód był dość oczywisty. Po aneksji Krymu, po wywołaniu wojny na wschodzie Ukrainy, Orban przyjął takie dość wyraźne prorosyjskie stanowisko i burzył jedność europejską, o czym wówczas politycy PiS-u dość głośno mówili. Tyle, że potem w kolejnych latach Orban jeszcze bardziej zacieśniał więzy z Rosją, a Kaczyńskiemu to już nie przeszkadzało. Po wybuchu wojny pełnoskalowej w 2022 roku na kilka miesięcy te relacje z Budapesztem zostały ochłodzone. Były nawet takie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który nie do końca wiedział, czy na pewno te wszystkie ohydne zbrodnie popełniają Rosjanie. To chyba Jarosław Kaczyński radził Orbanowi udać się do okulisty, żeby przejrzał w końcu i zobaczył, kto jest sprawcą. No ale w zasadzie od 2023 roku, kiedy Orban zaczął pomagać PiS-owi, choć zmiernym efektem w kampanii wyborczej, no to znowu się to ładnie zawiązało. O krótką odpowiedź poproszę.
No to ja powiem bardzo krótko. Viktor Orban jest podwykonawcą Władimira Putina i działa w jawnym interesie Kremla. Ktokolwiek żyruje działania Viktora Orbana, działa na szkodę polskiego interesu narodowego, polskiego bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. Nawet jeżeli ma z tego jakieś konkretne korzyści wyborcze w postaci tego, że może mu skoczą słupki, no to w dłuższej perspektywie czasowej wszyscy w Polsce na popieraniu Orbana tracimy. I warto, żeby to wybrzmiało, zwłaszcza w kontekście naszych wyborów, które też już są przecież za rogiem.
Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej i tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Dziękuję za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18:00 podsumowanie dnia w TOK 360 i Adam Ozga. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty w akcji. Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić